Witamy w kolejnym odcinku podcastu Muda Talks, w którym omawiamy różne kwestie związane z ekologią, circular economy. Zapraszamy przedsiębiorców też z takiego sektora impaktowego, czyli takiego, który oprócz modelu biznesowego ma też jakąś większą misję w postaci zmian, czy to w zmianie klimatu, czy w jakimś lokalnym środowisku. Dzisiaj mamy inną sytuację niż zawsze, bo dotychczas zapraszałyśmy gościa albo gościnie, eksperta lub ekspertkę, którzy opowiadali o swoim polu zainteresowań. Natomiast dzisiaj naszą gościnią będzie jedna z nas, będzie to Ania Pięta, czyli moja druga współprowadząca, ja natomiast nazywam się Martyna Sztaba i chyba teraz pozwolę się Ani przywitać.
Dzień dobry wszystkim. Ja powinnam się teraz przedstawić w jakiejś nowej roli tutaj.
W nowej roli, bo nigdy tak naprawdę też nie mówiłyśmy słuchaczom i słuchaczkom, czym się zajmujemy, więc dzisiaj zdradzimy tylko 50% tej niespodzianki.
Ja liczę na drugie 50 niedługo, Martyna, ale to poczekamy, aż opadnie medialny kurz wokół tego, co robi Martyna.
Ania, przedstaw się w paru zdaniach, pewnie w paru to się nie da, bo twoje doświadczenie jest olbrzymie, ale jakbyś tak mogła skondensować i opowiedzieć trochę o sobie. Czym się zajmujesz? Skąd jesteś? Z jakiej branży? Co cię przywiodło do momentu, w którym teraz jesteś?
To, czym ja się dzisiaj zajmuję, to chyba szeroko pojętą rewolucją w modowej branży, ale jeżeli miałabym jednak takiego użyć bardzo profesjonalnego nazewnictwa, to powiedziałabym, że jestem strategką do spraw zrównoważenia w modzie. Oprócz tego przez 5 lat zajmowałam się organizowaniem takich bardzo dużych targów lokalnej mody. To się nazywało Hashworld. Dodatkowo jeszcze również dzisiaj piszę o tym zrównoważeniu w modzie i co ja jeszcze robię? I robię modę z tobą.
Robisz modę, ale też ostatnio, no bo właśnie mówisz, że piszesz, ale piszesz z jakimś olbrzymim efektem. Widziałam, że twój ostatni post, czy twój ostatni artykuł, który napisałaś dla Noiza, to był jakiś niesamowity sukces.
To jest bardzo ciekawe i dlatego też myślę, że po tutaj zdradzimy, że po kilku rozmowach, które przeprowadziłyśmy, stwierdziłyśmy, że właśnie dlatego trzeba poświęcić temu jeden odcinek naszego podcastu, bo ten artykuł miał ogromny odzew i rzeczywiście miał chyba około, nie mam jeszcze takich pełnych danych, ale po tych paru dniach widzę, że tam jest 3000 udostępnień tego tekstu, co jest niesamowite i dało mi też ogromną motywację, dużego kopa i zauważyłam, że myślę, że to jest chyba efekt tego, że wszyscy z nas czują takie rzeczo zmęczenie, a przede wszystkim ciucho zmęczenie. I stąd też właśnie na moim tam Instagramie, i myślę, że będę miała jeszcze okazję dzisiaj o tym powiedzieć, naciągam i namawiam wszystkich do akcji takiej letniej, 3-miesięcznej, żeby przestali na 3 miesiące kupować ubrania i się zastanowili w ogóle, po co im te ubrania i czy już tego nie mają.
A czy ty sama przestałaś kupować?
Ja przestałam kupować dokładnie 16 miesięcy temu. To było w Black Friday, jakiś tam, powiedzmy, listopadowy. Przez to, że po prostu już czułam to ciucho zmęczenie dosyć długo, przeczuwałam, że on nadchodzi i chyba przy Black Friday, przy tym, że tak naprawdę chyba to chyba było jakoś tak, że zawróciłam od kasy sklepowej, bo zobaczyłam, że kupuję to dlatego, że jest po prostu przecenione i że tak naprawdę mi nie jest to potrzebne. No i to pociągnęło za sobą mnóstwo kolejnych kroków w tym detoksie i w tym poście modowym, ale tak naprawdę punktem zwrotnym chyba do tego takim najważniejszym było obejrzenie jeszcze jakieś, nie wiem, 1,5 roku wcześniej filmu True Cost, który myślę, że dla wielu ludzi z branży w ogóle był takim mocnym momentem zwrotnym. True Cost, czyli właściwy koszt, czy prawdziwy koszt, czyli film, który mówi o tym, jaki jest prawdziwy koszt naszych ubrań. I to gdzieś tam sobie kiełkowało, ja już trochę mniej kupowałam, aż w końcu stwierdziłam, że dopóki branża mody nie zacznie być transparentna i dopóki nie zacznie w ogóle myśleć o tym, że jakby korzysta z naszych wspólnych zasobów, nie kupię ani jednej rzeczy z nowego obiegu. Chyba, że od lokalnych marek, które sobie bardzo dokładnie sprawdzam, ale zdarzyło mi się chyba przez 1,5 roku kupić może dosłownie 2 rzeczy. Mówię o lokalnych polskich markach tylko i wyłącznie.
A ten okres detoksu, kiedy nie kupowałaś żadnych rzeczy, czy żadnych rzeczy z sieciówek, to w co się ubierałaś?
Co się ubierałaś? Ubierałaś się w to, co miałaś, czyli ja kocham takie stwierdzenie, że tak naprawdę najbardziej zrównoważone, zdroworozsądkowe i ekologiczne rzeczy to są te, które mamy w swojej szafie. W związku z czym postanowiłam zużyć na maksa to wszystko, co mam. Przejrzałam bardzo dokładnie tą swoją szafę. Pozbyłam się w ogóle części rzeczy, które rzeczywiście bardzo tak radykalnym i takim ostrym okiem na nie popatrzyłam i sobie pomyślałam, że kurde, no nie, tego nie noszę. Badania podają, że nosimy podobno średnio tylko 50% naszych ubrań, więc biorąc sobie to mocno do serca, wyczyściłam tą szafę i dużo z tych rzeczy oddam albo na charytatywne akcje jakieś, albo sprzedałam w bazarze miejskim, albo oddałam koleżankom, albo wymieniłam się na jakimś swap party, albo jeszcze coś tam do kontenerów staram się wrzucać w ostateczności, ale to może powiemy później dlaczego. I chyba tyle. I wreszcie zobaczyłam, co ja w tej szafie mam tak naprawdę. I okazało się, że takie codzienne wybory, w co ja mam się ubrać, są dużo prostsze, dużo szybsze i dużo rozsądniejsze chyba też.
Jakoś nie słyszę, żebyś cierpiała wtedy. Czy cierpiałaś?
Nie, więc nie, w ogóle nie. Wiesz co, to jest tak, że na początku były takie momenty, że sobie jeszcze wchodziłam do tych niektórych dużych sklepów, żeby sobie tylko popatrzeć. Czasem nawet coś przymierzałam, po czym sobie myślałam, znajdowałam oczywiście mnóstwo jakichś wad w tych rzeczach, typu, że o Boże, co za poliester, o Boże, ale to się po mnie ślizga, o Boże, ale to śmierdzi, o Boże, przecież już to mam. I to wystarczało w ogóle tak naprawdę. Jeżeli o czymś dłużej myślałam, to wtedy może miałam jakąś taką, a może jednak tego potrzebuję, ale nie, generalnie to się rozchodziło po kościach. No i oczywiście pomógł mi w tym bardzo drugi obiekt, to znaczy jednak te wymianki plus kupowanie w vintage sklepach albo w lumpeksach, w vintage sklepach, czyli w takich, które są już przebrane, więc jest to dużo łatwiejsze, bo tam już są ludzie, którzy mają gust i generalnie wiedzą, co będzie dla ciebie dobre, poza tym wybierają rzeczy dobrej jakości, które tam lądują. Plus, co ja jeszcze zrobiłam? A, zaczęłam w ogóle przerabiać sobie na nowo rzeczy i rzeczywiście kilka rzeczy odnowiłam sobie u Kraftowej i zmieniłam im trochę kształt i do dzisiaj mi służą, bo miały bardzo dobre materiały, a stylówka i jakby fason już w ogóle nie był dla mnie, więc to się też udało uratować.
Pewnie tych powodów, dla których zdecydowałaś się na taki krok, było więcej niż tylko potrzeba ograniczenia rzeczy. Myślę, że większym problemem tutaj była twoja świadomość tego, co wiesz o rynku mody i tego, jak moda jest dzisiaj realizowana. I trochę o te liczby dzisiaj na rynku modowym, czy ten koszt, który niesie ze sobą rynek czy przemysł modowy, to chyba był taki najważniejsza rzecz, więc chciałam cię trochę o to podpytać.
To jest taki mój w ogóle duży smuteczek, a czasem wkurzenie, że po prostu my tak bardzo daliśmy się zmanipulować odzieżowej branży i tak bardzo się daliśmy wciągnąć w taką strasznie po prostu silną machinę. I w ogóle to, że ja dzisiaj jestem uznawana za buntowniczkę modową, bo nie kupuję ubrań, jest dla mnie bardzo ciekawym zjawiskiem, nie? I to w ogóle, z czego to się wszystko wywodzi, jakby z tego kapitalistycznego modelu, w jakim żyjemy i tego nakręcania szybko, tanio i dużo, nie? I to jest jakby szybko, tanio, dużo. To jest model, na którym opiera się dzisiaj właśnie ta masowa moda, czyli ta, która zagarnia największą część rynku. I teraz wszystko byłoby spoko, gdyby nie to, że właśnie tak jak mówisz o tym złym wpływie tej branży, gdyby nie to, że kończą nam się w ogóle ziemskie zasoby. Wszystkie. Wszelakie. I wody, i dobrej gleby żyznej, i jakby wyemitowaliśmy już bardzo dużo gazów cieplarnianych do atmosfery, i tak dalej, i tak dalej. No i teraz chodzi o to, że dlaczego ta branża modowa jest tak ogromnym problemem? Dlatego, że dzisiaj ona produkuje strasznie dużo odpadu, a nic nie wraca do obiegu. Z 90 czy prawie 100 milionów ton ubrań produkowanych rocznie, tylko 1, max 1,5% jest recyklingowanych. I to jest recyklingowane głównie na czyściwo, czyli takie po prostu szmaty, które kojarzymy, tego typu rzeczy. Cała reszta idzie na składowanie lub na spalenie. I teraz po prostu przy tej ilości ludzi na świecie, jeżeli będziemy dalej jakby się rozrastać ludzko, a wszystko na to wskazuje, dzisiaj, żeby dać wszystkim ludziom to, czego potrzebują, po cały czas żyć w tym modelu, w jakim żyjemy, potrzebowalibyśmy 4 planet. Jest to niesamowite. I teraz moda jest o tyle problemem, że ona ma ten zły wpływ na wielu polach, bo to jest i transport tego, i woda, i gleba, i CO2. CO2 jakby jest, moda wytwarza dzisiaj tyle rocznie, że żeby jakby jak to zliczymy wszystko i weźmiemy pod uwagę właśnie jej transport, jej produkcję, to można to porównać do tego, gdybyś wsiadła za kierownicę samochodu i 14 000 razy przejechała dookoła Ziemi, kulę ziemską jakby wokół, nie? I to jest roczna emisja CO2, które wytwarza branża w ogóle odzieżowo-modowa, czyli wszystko, produkcja, wyhodowanie surowca i tak dalej, do atmosfery. I teraz po prostu dopóki ta branża się nie przestawi na i odnawialne źródła energii, w ogóle nie zacznie inaczej myśleć, jak inaczej używać rzeczy, nie tylko dalej je tak beznamiętnie produkować, ale też przywracać do obiegu, może robić lepszej jakości i je reperować, tak jak robi to dzisiaj Patagonia, który jest świetnym przykładem takiej większej marki, która działa w zrównoważony sposób, no to po prostu nic się nie zmieni, a wszystkie te działania po prostu sieciówek będą tylko takim pozornym tak zwanym greenwashingiem, czyli praniem mózgu na zielono.
To była w ogóle dla mnie jedna z takich najbardziej zaskakujących rzeczy, jakich dowiedziałam się w ostatnim czasie, czy w ostatnich kilku latach, o tym, że mamy na świecie trzech największych trucicieli. Ja byłam zaskoczona, że tam jest moda, no bo na pierwszym miejscu powiedzmy, jakby ciężko tak naprawdę powiedzieć, kto jest największym trucicielem, a kto nie, więc podajmy po prostu całą trójkę. Jest to przemysł paliwowy, przemysł związany z przemysłem mięsnym, czyli hodowlą, przemysłową hodowlą mięsa, a trzecie miejsce właśnie tak jest dla mody. To niesamowite, bo pewnie nikomu, kto tak normalnie sobie żyje, nie przychodzi do głowy, że przemysł modowy może być tak szkodliwy.
Dokładnie. To jest w ogóle, to a propos tych, wiesz, największych szkodników, to są jakby sprzeczności tutaj różne, ale one wynikają właśnie głównie z tego, że tą modę jest bardzo ciężko policzyć w ogóle rzeczywiście, bo ona ma tak bardzo te macki jej są bardzo szeroko. Natomiast no, to nie trzeba daleko iść. Mówię o CO2, ale to jest woda pitna. Ten jeden t-shirt bawełniany, który się ciągle powtarza, to jest po prostu woda dla przeciętnego, dla jednego mieszkańca i mieszkanki ziemi, oczywiście zakładając, że ma dostęp do tej wody, na 2,5-3 lata pitna, tak? Jeansy to jest jeszcze razy 4, bo to jest 10 tysięcy litrów wody. I tu w ogóle dotykamy problemu bawełny, która jest uważana za bardzo, powiedzmy, przyjazny ekomateriał, ale on niestety środowiskowo jest totalnym złem, jeżeli nie jest to bawełna organiczna czy fair trade, czyli podlewana deszczówką. Tutaj akurat bawełna fair trade może być podlewana właśnie wodą z drugiego obiegu, ale to dzisiaj jakby w ogóle nie, mimo tego, że już dużo, coraz więcej też sieciowych marek używa jednak bawełny organicznej, cały czas ta bawełna organiczna w stosunku do tej zwykłej, konwencjonalnej to jest jakieś 5-6%, a ta konwencjonalna cała reszta. Dzisiaj produkcja bawełny zajmuje naprawdę kilka procent ziemi. To jest w ogóle jakiś absurd, nie mówiąc już o tym, że używa się jakichś tam kilku tysięcy pestycydów do uprawiania bawełny, po których już ta gleba się do niczego innego nie nadaje. I teraz wiesz, jakby pomyśleć, że na przykład zużywamy tych 2700 litrów wody, nie? Teraz jakby każdy sobie mógł słuchaczy wyobrazić. Bierzemy to 2700 litrów wody, bierzemy te pestycydy, bierzemy ileś hektarów ziemi, uprawiamy to, robimy z tego tam, no nie wiem, powiedzmy ileś set koszulek, czy tysięcy nawet, po czym nosimy to dwa sezony i wywalamy. Jakby i to wszystko. Jest bardzo trudno pomyśleć o tej modzie, o tych ciuchach, już o jedzeniu bardziej myślimy, o kosmetykach bardziej myślimy, czy nam szkodzi, czy nie, sprawdzamy skład. O ubraniach nie myślimy w ogóle, dlatego też, że producenci nie są w ogóle zobowiązani do tego, żeby poza składem takim bardzo prostym, typu, nie wiem, bawełna plus elastan, cokolwiek nam więcej na tym napisać, jaką to przebyło drogę, ile zużyło wody, dwa, jakie tam są chemikalia użyte, że to może być w ogóle niebezpieczne dla nas.
Jak w takim razie, jaka jest twoja rada dla kogoś, kto idzie do sklepu i chce jednak kupić coś, co chce nosić, bo potrzebuje tego, no jakimś cudem ktoś potrzebuje jakiejś nowej sukienki albo nowego krawata i chce zrobić zakupy. Na co powinien zwrócić uwagę?
Przede wszystkim w ogóle naprawdę najpierw, zanim w ogóle już pójdziecie do tego sklepu, to bardzo sobie dobrze przemyślcie, czy tego potrzebujecie, ale tak z 15 razy, dobra? I najlepiej byłoby jednak, ja wiem, że to brzmi jak kolejny czas, który musicie na to poświęcić, ale zanim już pójdziecie do tej sieciówki, wejdź sobie na taką stronę, która się nazywa Good On You. To jest też aplikacja, którą można sobie zainstalować na telefonie. To jest dzisiaj jedyne moim zdaniem naprawdę fajne rozwinięte narzędzie do tego, żeby duże marki sprawdzać. I tam jest taki ranking. Przynajmniej będziecie mogli zobaczyć, czy ta marka jest, nie wiem, animals friendly, people's friendly i tak dalej. Jakie spełnia w ogóle wymogi? I tam bardzo są takie proste rankingi na podstawie takich uśmiechniętych lub mniej uśmiechniętych buziek. Czy ktoś zrobił good enough, czy to jest tylko good start, czy jest po prostu bardzo zły, czy jest całkiem dobry. I teraz dużo z tych marek, które są tam, w Polsce w ogóle nie są dostępne jeszcze, ale sieciowe duże marki oczywiście tam są. I możecie zobaczyć też w tej aplikacji i na tej stronie internetowej, na co jakby te marki dzisiaj zwracają uwagę, co już mają opracowane, a co nie. I są takie marki, które rzeczywiście w tym rankingu wypadają bardzo biednie, w związku z czym może jednak, to już jest ten pierwsza selekcja, gdzie mówimy, już nie będę wymieniać nazwy te marki, nawet czy się mówi o nich dobrze, czy źle i tak mają za dużo reklamy, albo firma na 4 litery, albo na 2. I teraz jakby na tej podstawie patrzymy przynajmniej na tym bazowym poziomie, która robi trochę więcej, tak? Jeżeli chcemy pójść dalej, to poszukajmy naprawdę być bardziej zaawansowani jednak jakiejś lokalnej marki. Bo jeżeli oni nawet nie wiedzą do końca, powiedzmy, skąd pochodzą ich materiały, to przynajmniej jest to produkowane, zaprojektowane, nie wiem, zapakowane i zarobione na to jest tutaj w Polsce, w naszym jakby lokalnym ekosystemie. I to już jest dużo bardziej okej. Okay. Jeżeli chodzi o materiały, no to wiadomo, że fajnie by było na to zwrócić uwagę. Tak jak mówiłam, ta bawełna nie jest jakaś super dla środowiska, ale jeżeli już jest organiczna i jest to napisane na metce, to już jest dużo lepiej. Niestety nie. I na przykład to jest też fichowe, że też o certyfikatach mogę później powiedzieć, bo tych certyfikatów praktycznie ja nigdy nie widziałam. Ja jakby czytam o tych certyfikatach, wiem jakie są okej, ale nigdy w żadnym sklepie nie widziałam nigdzie na produkcie, poza takim certyfikatem Fairtrade na spożywczych produktach często widzimy, albo właśnie na jakichś tam koszulkach, ale nie kupimy tego w sklepie. To tak, okej, jest Fairtrade, ale na przykład Gotsa czy Ecotex możemy zobaczyć na rzeczach dla dzieci, na pościeli. Rzadko mi się zdarza to widzieć na ubraniach, ale możemy już w tej aplikacji czy na tej stronie sprawdzić, czy rzeczywiście ten producent ma, bo może nie musi tego napisać na metce, ale może rzeczywiście ma takie porozumienie podpisane i można to sprawdzić dalej i dostał ten certyfikat. Więc jeżeli chodzi o te materiały, no to dobra, bawełna, jeżeli ktoś bardzo lubi, no to niech przynajmniej spróbuje wybrać i sprawdzić, czy ona jest organiczna, czy fair trade, czy może z recyklingu, bo już też się zdarza. Jeżeli na przykład inne materiały, które są okej, len, który powraca, to jest po prostu wspaniały materiał, kupmy coś z lnu, bo to na pewno będzie lepsze dla naszego ciała. On nie jest aż tak wodochłonny jak bawełna, nie potrzebuje aż tylu pestycydów, więc to też jest okej środowiskowo. Konopie pojawiają się powoli, ale moim zdaniem będą się pojawiać. Też bardzo okej dla ciała. Jest tencel, czyli z pulpy takiej drzewnej materiał, który już coraz więcej też sieciówek ma, nie jest zły. Jest kupro coraz częściej. Kupro to jest z kolei bawełna, ale ten jakby odpad bawełniany, który się dodatkowo wykorzystuje, więc też powiedzmy w jakiś sposób bierzemy coś, co mogłoby się zmarnować, przywracamy do obiegu. I na takie materiały warto zwracać uwagę. No i one są też bardzo fajnie, jakby chłoną wilgoć, na przykład tencel i tak dalej. Są bardzo fajne w ogóle dla ciała, tak teraz na przykład na lato. Więc z takich moich powiedziałabym ulubionych, plus ewentualnie poliester z recyklingu. Są takie rodzaje, które nie są do końca złe, ale dzisiaj ja nie wiem, która sieciowa marka ma poliester z recyklingu, bo też już tam, tak jak wiem, nie bywam, więc tak jak mówiłam, nie bywam, więc trudno mi stwierdzić. No i oczywiście jest też mnóstwo marek, które mają po prostu sklepy w sieci, których warto sobie poszukać i przez taki Good on You, czy Fashion for Good, czy jeszcze kilka takich stron, gdzie można rzeczywiście znaleźć dostęp do tych marek, czy na przykład jeden z moich ulubionych portali Eco Warrior Princess. Dziewczyna, która bardzo dużo tam poleca i wybiera to stylówkami na zasadzie najlepsze sportowe marki, które mają organiczne rzeczy i tak dalej. Najlepsze tam, nie wiem, sukienki na imprezę. Natomiast no, ja też sobie zdaję sprawę, że to dla ludzi, wielu ludzi może być, nie wiem, albo za duży wysiłek, albo większy wydatek, na który powiedzmy nie chcą sobie pozwolić. W związku z czym cały czas ten drugi obieg, sklepy vintage, lumpeksy, naprawdę ich jest już bardzo dużo w Polsce, plus właśnie wspomniany bazar miejski. To jest na przykład moje pierwsze źródło, gdzie sprawdzam, czy coś jest. Drugim źródłem jest internetowa platforma vinted.pl, bo tam też są rzeczy z drugiego obiegu. Trzecim właśnie te większe, jakby inne stacjonarne vintage'owe sklepy, a potem te lokalne i dopiero na koniec mogę gdzieś wziąć pod uwagę sieciówki, ale nie musiałam tego robić przez ostatnie 16 miesięcy, bo wszystko mam. Albo pożyczam.
Nie wszyscy lubią kupować ubrania w internecie, tym bardziej, że musisz je przymierzyć, więc chciałabym, żebyśmy zrobiły taką małą mapę miejsc, gdzie można się etycznie ubrać i powiemy sobie o takich 4 miejscówkach i wymienimy w takim razie miasta, które najczęściej, z których pochodzi najwięcej naszych słuchaczy i słuchaczek. Możemy zacząć od Krakowa.
Tak naprawdę generalnie już dużo więcej pojawia się rzeczywiście tych miejsc wszystkich, i vintage'owych, i wymianek, i swap party w całej Polsce, co jest bardzo, bardzo spoko, mam nadzieję, że nie trendem, a właśnie ważnym kierunkiem i taką stałą tendencją. I jest na przykład taka impreza, którą kiedyś rozwijała moja bardzo dobra znajoma i cały czas ta impreza wędruje w ogóle po całej Polsce i pojawia się w różnych miastach, nazywa się to Baby Targ, gdzie wszystkie dziewczyny mogą i sprzedawać, i wymieniać się swoimi ciuchami. W Gdańsku są na przykład bakalie, w Krakowie? W Krakowie jest jeden z moich ulubionych vintage shopów, ale on jest w ogóle też w internecie, nie wiem, czy są stacjonarnie, nazywa się Lucky Vintage Girl.
A Warszawa, Poznań i Wrocław?
Poznań jest na przykład Portobello, stamtąd też pochodzi Baby Targ, więc myślę, że ten Baby Targ się zdarza. W Poznaniu też jest podzielnia fantastyczna, w której byłam ostatnio i w podzielni można w ogóle przynieść swoje rzeczy i oddać i ktoś inny może przyjść i je odebrać. We Wrocławiu znam jakiś vintage shop, który się nazywa Crash czy jakoś tak, ale tam też naprawdę z tego co widzę coraz więcej dzieje się takich imprez wymiankowych i właśnie vintage'owych. Oczywiście najlepiej znam Warszawę, no bo tu już to prześledziłam, zaopatrując się przez ostatnie 16 miesięcy właśnie również na tych imprezach, bo to są Ikoty Vintage Yard Sale, który się odbywa w Lunie i w Niebie już chyba nie ma te imprezy, ale też były targi vintage, że jeszcze będą, ale to mówię o takich targach cyklicznych, natomiast na miejscu jest naprawdę, jest po pierwsze jest bazar, który jest bardzo duży, jest Crash, który ma wybrane bardziej markowe rzeczy na Mokotowie, świetne, jedno z moich ulubionych miejsc na zaopatrywanie się w takie w ciekawe markowe rzeczy, które na długo też starczają i też naprawdę cenowo bardzo okej. Okay. Jest Safrip Street na obok, zaraz obok bazaru miejskiego na Oleandrów, jest Klunken na Pradze, jest Mixology na Pradze, jest biblioteka ubrań, to jest z Wrocławia, ale to jest z kolei online, to jest z kolei miejsce, gdzie można sobie wypożyczyć ubrania. Po Warszawie mamy odpowiednik tego, jest to Bank Ubrań i Second Life Atelier, gdzie na przykład celebrytki i różne tam powiedzmy znane osoby mogą oddać swoje rzeczy i potem można to kupić, a dochód z tego częściowo idzie na cele społeczne. Ta dziewczyna, która ma Second Life Atelier, otworzyła też Bank Ubrań, którym można przynieść swoje rzeczy, które później posłużą na przykład dziewczynom podopiecznym z różnych domów dziecka, które wychodzą dorosłe i potrzebują bardziej biznesowych na przykład ubrań do pierwszej pracy, co jest w ogóle super szczytną ideą. Ale jest też sklep taki, który się nazywa chyba Kapitał Społeczny, czy jakoś, nie, to jeszcze inaczej się nazywa, po stronie prawej z kolei nowy sklep, gdzie można przynieść swoje rzeczy, które zostaną po prostu sprzedane i dochód z tego też zostanie przekazany na dla kogoś. Ale bo teraz mówię już o tym impakcie społecznym, a ty mnie pytasz bardziej, gdzie można to znaleźć. Więc tak, to są chyba te takie moje ulubione miejscówki. Gdzieś jeszcze się zaopatruję. No nie, to mi wystarczy. I właśnie plus wymianki jakieś z dziewczynami. To rzeczywiście bardzo działa. Ostatnio przy tej poradni ekologicznej Arety też po prostu dorwałam piękny płaszcz. To jest niesamowite, ile dziewczyny mają rzeczy, w których nie chodzą. I jak bardzo dopiero jak się zaczynamy nimi wymieniać, po prostu widzimy, że ej kurde, no to ja naprawdę nie muszę tego kupować, bo to rzeczywiście już ktoś na pewno gdzieś ma, zapewniam. Jest też bardzo dużo, wiesz co, na Facebooku takich grup, których dziewczyny się wymieniają. Jestem w grupie na przykład Dajsa Luksus i tam dziewczyny również albo się wymieniają, albo ktoś chce tylko wino za to, więc ja mam stamtąd trampki i takie różne rzeczy. Dzisiaj, wiesz co, łącznie z butami wszystko mam z drugiego obiegu.
Właśnie o te buty chciałam cię zapytać, czy te wszystkie miejsca mają też obuwie?
Tak, te wszystkie miejsca mają też obuwie i udało mi się za każdym razem kupić obuwie, które było, nie wiem, no prawie że z metką, w sensie, że widać, że tego nikt nie założył, ale to też naprawdę nie jest problem. Ja bym w ogóle chciała tak bardzo oddemonizować używane rzeczy, że naprawdę bardzo często nie zdajemy, boimy się na przykład tego środka, którym się dezynfekuje rzeczy z drugiego obiegu, czy właśnie, no dobra, butów, rozumiem, jak one są znoszone, no to jest pewnie gdzieś tam wyższa szkoła jazdy, żeby sobie to odświeżyć porządnie, ale generalnie boimy się bardzo rzeczy z drugiego obiegu z uwagi na jakąś tam ich niehigieniczność, a jednocześnie nie mamy pojęcia, co jest w naszych nowych ciuchach, nie? I to są bardzo często antymon, jakieś takie bardzo skomplikowane chemiczne związki, które nawet naukowcy już dowiedli, że przy częstym kontakcie ze skórą, przez to, że nasza skóra ma otwarte pory, mogą powodować nawet raka sutka u kobiet. I teraz, wiesz, dopóki my tego nie wiemy, co tam jest w tym materiale, to nieświadomie nosimy na sobie jakiś straszny syf. I to nie chodzi o to, żeby powodować paranoję, tylko żeby naprawdę większą rozwagą tym ubraniom się przyglądać, nawet ich, nie wiem, powąchać, dotknąć lepiej. Rozmawiałam kiedyś z taką dziewczyną, która pracowała jako właśnie merch przy wystawach dla dużej sieciowej firmy i po prostu ona mówi, że miała przez kilka miesięcy totalną wysypkę, łącznie z dusznościami, poprasowała te rzeczy i chodziła po 15 dermatologach, nie wiedziała, skąd to się bierze, aż w końcu ktoś tam wpadł, że być może od tych ubrań, jak przestała się nimi zajmować, to wyzdrowiała, więc naprawdę trzeba bardzo mocno myśleć, bo tam jest po prostu bardzo często to dużo, dużo mocno chemicznych związków. To wszystko pochodzi od, jeśli chodzi o te syntetyczne materiały, nienaturalne, tylko całkowicie syntetyczne, sztuczne, to wszystko pochodzi od ropy naftowej, od paliwa.
W tej rozmowie bardzo dużo podajemy takich negatywnych przykładów, a chciałabym też posłuchać o jakichś pozytywnych. Czy są jakieś pozytywne marki? Czy są jakieś marki, które zwracają na to uwagę?
Jezu, bardzo dużo jest. Właśnie to jest niesamowite, że tych marek, słuchajcie, które są już, powiedzmy, dużo bardziej zrównoważone. Generalnie najbardziej zrównoważona byłaby taka marka, która by powiedziała, że nic nie wyprodukuje, na przykład, która by powstała. Może to jest jakiś pomysł. To była marka, którą mogłabym otworzyć. Dzień dobry, jakby nie robimy, nie otwieramy niczego, nie ma nowych ubrań, po prostu nosimy to, co mamy i robisz taki przegląd, o dzisiaj noszę to, ale dobra, to jakoś tak moja mała dygresja. Natomiast rzeczywiście to byłoby najbardziej eko podejście, ale nie, wiesz co, jest bardzo dużo marek, małych, średnich. Nie wiem, czy Patagonię możemy już zaliczyć do dużej marki, ale chyba tak jak sobie myślę, to była największa.
Tak, zdecydowanie.
O której mogę powiedzieć. Jest tego naprawdę już mnóstwo na rynku. Z różnych zupełnie, czyli załóżmy, że chciałabyś sobie skomponować szafę, powiedzmy, od sukienki po sportowy outfit. Absolutnie można to zrobić, bo tak jak mówię, jest Patagonia, która nie dość, że ze zrównoważonych materiałów dobrych to robi, to są też ciuchy na lata, w związku z czym Patagonia ma też na swojej stronie taki program Care and Repair, gdzie jakby edukuje, jak w ogóle reperować ubrania. Ma też re-commerce, gdzie można kupić z drugiego obiegu jej rzeczy. I ma też dział Patagonia Acts, gdzie można w ogóle znaleźć innych aktywistów do zmieniania świata i jakby starania się też przez tą stronę Patagonii o fundusze na to. Więc oni działają tak bardzo holistycznie, bardzo całościowo, w ogóle, no wiadomo, super. Jest też marka Reformation, którą myślę, że dużo dziewczyn, które nas słucha, już może kojarzyć. To jest marka dziewczyny, która sobie założyła w ogóle kiedyś, że Reformation będzie jak drugi H&M. Że będzie, o, powiedziałam to, że będzie po prostu dużą marką zrównoważoną i będzie produkować też dużo, ale w zrównoważony sposób. Ja nie do końca wierzę, że to jest możliwe. Nie do końca wierzę, że zrównoważona produkcja jest możliwa, duża i globalna. Jednak uważam, że jeżeli chcemy myśleć o naprawdę bardzo zrównoważonej produkcji, to musimy myśleć również o lokalnym zapleczu dla tej marki, nie? I to, ale to jest bardzo fajna sukienkowa, taka słodziarska marka, słodziarska, w sensie słodziarskie sukienki, nie tylko słodziarskie, bardzo duży przekrój różnych stylówek. Nie wiem, jakie to jest możliwe, że mają, chyba że ze stoków szyją, czyli z takich resztek materiałów, bo one mają naprawdę niesamowity przekrój różnych rodzajów sukienek. Znajdziesz tam każdą sukienkę świata, jaką po prostu chcesz. Jest marka Everlane, która też moim zdaniem coraz bardziej się rozrasta i tam po prostu w Nowym Jorku, ilekroć kogoś wysyłam do tego sklepu, bo ktoś pyta, gdzie kupić, no powiedzmy, że ktoś jest w Nowym Jorku i sobie myśli, okej, to tam na pewno muszą być jakieś fajne marki, to pięta powiedz jakie. Tyle razy ktoś wraca i mówi, Boże, tam nic nie ma, tam jest wszystko wyprzedane non-stop i wieczne kolejki. Więc jak komuś się uda zdobyć już coś, to zawierają taki fajny basic, dobry, ale też i sukienki i spodnie. Ale nie tylko są w Nowym Jorku, natomiast też oczywiście online można to kupić. Jest też dużo bardzo marek takich sportowych, takich wiesz, że leginsy, koszulki, to w ogóle jest żaden problem. Jeden z moich ulubionych to jest Girlfriend Collective, też przez internet można kupić. Umówmy się, że to nie jest aż tak skomplikowane, to akurat możesz sobie kupić przez internet, jak znasz mniej więcej swoje wymiary, bo sukienka jeszcze może różnie leżeć, a to jest okej. Ja na moim Instagramie zrobiłam taki przegląd marek, tam jest ze 200 marek, można sobie też to sprawdzić, do Mudy też możemy później dołączyć, z 200 marek takich przebranych z internetu właśnie, gdzie można tego szukać, bo to są też torebki, buty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, wiesz co, tak sobie myślę o polskim podwórku jeszcze, bo tutaj tego tak dużo nie ma, ale to też wynika z tego, że polskie marki w dużej ilości cały czas nie mówią, że są zrównoważone, a mogłyby. Gdyby na przykład zaczęły śledzić do dna, do początku też również, co się dzieje z ich materiałami. W sensie nie co się dzieje, tylko skąd one są. I dodatki. I to by tak naprawdę wystarczyło, bo cała reszta jest dosyć zrównoważona, ponieważ produkują i lokalnie, produkują niewielkie ilości, limitowane kolekcje i produkcja, wykonanie i projekt jest tu na miejscu. Więc to jest też bardzo, bardzo jakby cały czas spoko, bo widzisz po prostu, co masz na talerzu, jesteś w stanie to kontrolować.
I które to byłyby marki?
Wiesz co, to byłoby, na pewno to byłyby Elementy i na pewno byłoby to Wearsome, moim zdaniem, czyli totalnie oparta na bawełnie marka, ale takiej bawełnie certyfikowanej, gdzie Ola, właścicielka marki, również ma certyfikaty nawet na barwniki i nawet tam była i widziała, jak to powstaje, więc ja jej ufam tutaj w pełni. Byłoby to pewnie Nago również, któremu ja pisałam właśnie tą strategię zrównoważenia na samym początku i szukałam też materiałów i prześledziłam to wszystko, ale też jakby jednym z moich, myślę, że fajniejszych, naszych osiągnięć wspólnych wtedy w Nago było uszycie wielorazowych woreczków, w których na przykład rzeczy przychodzą i wychodzą poprawki na przykład do szwalni, nie? Dzięki czemu to przy jednym rzucie to jest kilkaset mniej plastikowych torebek i to są takie ważne na przykład dla mnie szczegóły, czy bawełniane metki, a nie byle jakie, brak jakichś druków, pocztóweczek i innych takich dodatków, które tak naprawdę i tak lecą do kosza. To jest dużo takich szczegółów, które się składają na całość tego zrównoważenia. Co jeszcze? Jest taka nowa marka, nie miałam tego w ręku, ale dużo ludzi jest bardzo zadowolonych. One są chyba z nadmorza. Gaubrand. I to jest właśnie bawełna, koszulki, basici, takie podstawowe, proste rzeczy. Jest jeszcze marka, i tylko żebym nie przekręciła, dziewczyny, macie bardzo skomplikowaną nazwę. nazwę IMPRM Studio. Bardzo też ładne, takie w klimacie też takim dziewczyńsko-cukierkowym trochę, ale klasyczne, fajne rzeczy i kostiumy kąpielowe. Ale też Ewa z Body Maps zaczęła robić swoje vintage'owe, odzyskiwane torebki. Więc dużo takich rzeczy, myślę, że się dopiero i Body Mapsy i też na przykład Drive Me Bikini ma z recyklingu które kostiumy. A na przykład w ogóle o tym nie mówiły. To była tylko taka wszywka This textile is recycled. How cool is that? Także moja rada, dziewczyny, jeżeli byście tego słuchały, to naprawdę mówcie o tym więcej, bo to ma duże znaczenie. I wiesz co, ja mam nadzieję, że to po prostu będzie inspirowało kolejne marki, żeby po prostu o tym mówiło. Widzę, że Ania Kuczyńska bardzo mocno w opakowaniach zaczęła w to iść. Zresztą Ania też ma limitowane kolekcje, więc tu jest też dużo zrównoważenia. Też dużo ma rzeczy z kupro i z bawełny i z lnu i z wełny, więc to też ważne. Więc myślę, że to jakby jedne marki, które się pojawiają, wiesz, inspirują kolejne i to na pewno będzie w tym kierunku szło. Na pewno będzie szło w tym kierunku, że ta branża bardziej przemyśli, co w ogóle robi i nawet małym markom jest trudniej robić greenwashing tak zwany, nie? One po prostu rzeczywiście będą musieli się, każdy będzie musiał się tym zająć osobiście w tych markach, gdzie są, nie wiem, kilkuosobowe zespoły. W związku z czym, jak musisz sam sobie to wyszukać, czy nawet, nie wiem, zatrudniasz kogoś do tego, no to po prostu chcesz to już sprawdzić do końca. Jakby nie jesteś w stanie tego szukać, napisać sobie teraz strategii i raportów na 500 stron i to po prostu rozsyłać po mediach, tylko po prostu rzeczywiście, jeżeli chcesz to serio zrobić, to to sprawdzisz. No w ogóle jakby nie ma innej możliwości. Nie?
Z tych wszystkich marek, które wymieniłaś, znam chyba tylko elementy i Anię Kuczyńską. Ale wszystkie miały wspaniałe nazwy.
To łączy może te marki troszkę, to co też jest generalnie częścią zrównoważenia, to że te ich rzeczy są dosyć klasyczne mimo wszystko. Jakby nie obrażając tu nikogo, no bo też momentami mają bardzo designerskie elementy, ale generalnie są takie, że pozwalają ci na to skomponować zresztą swojej szafy i budować na tym kolejne rzeczy. To samo ma Nago, że jakby to jest ciągła kolekcja, tam nie ma wiosna, lato, jesień, zima, tylko dorzucane są w taki właśnie rozsądny sposób kolejne rzeczy, które mają ci dopełnić tą szafę i się skomponować z tym, co już ma.
A czy mogłabyś jeszcze naszym słuchaczom i słuchaczkom polecić jakieś takie rzeczy inspiracyjne? Bo już wiemy, gdzie się ubierać, a teraz jeszcze chciałabym wiedzieć, co oglądać i co czytać.
Zaczynając od filmów, to ja zawsze będę powtarzać z uporem maniaczki i polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, jest dostępny na Netflixie albo chyba już na YouTubie też. True Cost, czyli to jest film, który powstał zaraz po zawaleniu się fabryki Rana Plaza, gdzie zginęło 1300 chyba osób parę lat temu i to był taki właśnie punkt zwrotny też dla powstania z kolei ruchu Fashion Revolution. Też polecam się tym ruchem zainspirować i tym, co robią. Drugi film to byłby River Blue Movie. To jest film z kolei o zanieczyszczeniu 5 czy 6, nie wiem, najważniejszych, największych rzek w Azji. Zanieczyszczonych oczywiście przez przemysł odzieżowy głównie. Jest takie, ja to powtarzam bardzo często, jest takie ciekawe powiedzenie, trudno to nazwać powiedzeniem, w Chinach, to mówi jeden pan w tym filmie, True River Blue mówi, że po kolorze rzeki można poznać najmodniejszy kolor sezonu. Jak jest czerwony, to czerwony. To bardzo dużo mówi o tym przemyśle. I trzeci taki film, który bym bardzo wam poleciła, ale nie wiem, czy wam się uda go gdzieś obejrzeć, natomiast zapiszcie sobie ten tytuł, nazywa się to Out of Fashion. Jest to film, który zrobiła dziewczyna, niesamowita osoba, Red Aus, ma swoją markę zresztą, która pod tą samą nazwą, Stalina, która po prostu wzięła spodnie jednej sieciowej marki i przebyła z nimi całą drogę aż do Bangladeszu, prześledzając cały jakby łańcuch dostaw tej firmy, znaczy może nie tej firmy, ale sprawdzając jakby skąd te spodnie pochodzą, dlatego, że dostała po prostu informację bo najpierw dała do badania kawałek materiału z tych spodni i dostała informację z laboratorium, że ten materiał jest bardzo toksyczny i postanowiła pojechać do fabryki, gdzie one powstały i sprawdzić, dlaczego jest toksyczny i jak to ubranie powstaje. Prześwietny film, naprawdę bardzo dużo mówi o tym modowym przemyśle. Jeżeli chodzi o takie inspiracje, jeszcze dodatkową wiedzę do słuchania, to z kolei będzie podcast na przykład Wardrobe Crisis. Ja już go polecałam wiele razy, ale powtórzę jeszcze raz, bo przesłuchałam kilkanaście podcastów, jeśli chodzi o zrównoważoną modę, uważam nadal, że ten jest najlepszy. Jest jeszcze tam Conscious Fashion, kilka tego jest. Zresztą na tej stronie Good On You znajdziecie też wybór najlepszych podcastów o modzie i tam możecie sobie tego poszukać. Natomiast Wardrobe Crisis prowadzony przez Claire Press, czyli editor, tam to się nazywa editor at large, Australian Vogue. Tam ona jest jedynym sustainable editor Vogue'owym na świecie. Sobie wypracowała tą pozycję. I ona jest super, rzeczywiście ma dostęp do najróżniejszych osób. Tam znajdziecie wywiad i po prostu z ludźmi od Stelly McCartney i z Ellen MacArthur i właśnie z CEO Eco Alpha i tak dalej, ze wszystkimi, którzy dzisiaj i z Fashion Revolution w ramach Sustainable Fashion robią najwięcej. Książki, co by było z książek takiego ważnego? Na pewno polecam książkę.
Może książkę, do której sama napisałaś rozdział.
O, na przykład, polecam książkę, tak, Arety Szpury na przykład, Jak uratować świat. Ja tam mam swoją część w dziale Moda na lata i tam też jest dużo faktów odnośnie właśnie tego przemysłu, ale też jak dbać w ogóle o ubrania, jak przedłużyć im życie, to na pewno. Polecam też poczytać sobie Magdę Płonkę, polecam śledzić How to Wear Fair, czyli Martę Karwacką, bo to jest osoba, to są dwie osoby, które w tym siedzą od 100 lat, nawet jak ja jeszcze nie wiedziałam, że coś takiego istnieje i tu trzeba im to bardzo oddać całą robotę wielką, jaką w tym kierunku zrobiły. Slate for Fashion, to też jest całkiem spoko książka, ja jej nie czytałam, ale tylko fragmentami gdzieś tam. To jest też ciekawe, bo jeśli chodzi o nowe rzeczy i w ogóle o to zrównoważenie, bardzo szybko się ta wiedza zmienia, nie? Więc jakby warto sobie wybierać też z tego różne takie najbardziej istotne dla nas fragmenty, ale na przykład czytam cały czas książkę Let My People Go Surfing właśnie Iwona Shinarda, czyli założyciela Patagonii, gdzie on po prostu mówi, jak w ogóle ta zrównoważona marka powstawała i też bardzo tą książkę polecam, bo to jeszcze więcej, myślę, gdzieś tam daje. Jest The Good Brand Guide. Teraz ją czytam, bardzo też spoko, taki leksykon wszystkich zrównoważonych marek na świecie i też różnych praktyk, ale też jest cały dział o second handach, dlaczego to jest bardziej zrównoważone, więc tam jest bardzo, bardzo ciekawie to pokazane. Eco Warrior Princess to jest mój ulubiony portal, jeśli chodzi o wszelką wiedzę i tam jest też i o kosmetykach, i o ekomarkach, i o testowaniu na zwierzętach i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze jest parę takich instagramowych profili, które sobie śledzę, które też mi dają dużo, dużo wiedzy. Jest jeszcze Fashion for Good, polecam bardzo, dlatego, że to jest niesamowita rzecz, bez precedensu na świecie, w sensie to jest taki akcelerator dla marek, dla w ogóle startupów zrównoważonych różnych, nie tylko dla marek. Jednocześnie jest, tam są też różne warsztaty, jakby szkolenia w ich hubie w Amsterdamie, ale otworzyli też pierwsze na świecie Muzeum Zrównoważonej Mody, więc jak ktoś będzie w Amsterdamie, to polecam.
Często odwołujesz się do swojego Instagrama. Jaki jest to adres?
Hello, _ na dole Pieta, po prostu.
I ostatnie pytanie, zadajemy je każdemu gościowi, więc i każdej gościni, więc ty też się nie wymigasz. Jak wyobrażasz sobie świat w 2050 roku?
Utopijnie widzę to tak, że po prostu wracamy do natury, żyjemy w zgodzie z nią, odzwierciedlamy tą naturę, więc wszystko jest cyrkularne, więc wszystko wraca do obiegu, myślimy o tym, co jemy, uprawiamy, każdy uprawia ogródek, widzi tą ziemię, widzi, jak się zmieniają pory roku, więc ma większą świadomość w ogóle swoich działań i tak dalej, nie spuszczamy wody w kiblu wodą pitną, czystą, tylko po prostu na przykład deszczówką. Korzystamy właśnie z odnawialnych źródeł energii. Jest wspaniale, wszyscy jeżdżą na rowerach i się kochają.
Ty mówisz serio?
Nie.
Okej, okay, no właśnie. Bo...
To jest moja utopijna wizja sytuacji, jaka nas czeka, a myślę, że czeka nas trochę taki Mad Max, wiesz? Myślę, że po prostu miasta to będą takie potwory, których zgodnie z przewidywaniami różnych futurologów, ale nie tylko, będzie żyło 60-70% ludności z całego świata, więc to się będzie, jakby miejskie aglomeracje będą się rozrastać jeszcze bardziej, a dookoła będzie pustynia po prostu. Będziemy żyć coraz bardziej, moim zdaniem, raczej sztucznie. Będziemy próbować generować jedzenie z jakichś po prostu dziwnych rzeczy. Pewnie zeżremy już wszystkie owady. Będziemy, wiesz co, nie wiem, czy będziemy latać po prostu jakimiś, kurde, nie wiem, tak jak w Jetsonach. Ja zawsze sobie myślałam, że to jest wizja przyszłości. Jetsonowie. Będziemy latać jakimiś po prostu kapsułami po niebie. Nie, bardziej myślę, że to będzie, wiesz co, tak mniej pozytywnie. Ja myślę, że po prostu będziemy powoli jednak się smażyć na tej ziemi, bo to 11 lat to jest bardzo malutko i nie sądzę, że to, co zmieniliśmy przez 100 lat, teraz po prostu wyhamujemy w 10. Z drugiej strony już parę okresów w historii ziemi takich było, jak dzisiaj, po kolejnych tam przemysłowych rewolucjach. Natomiast dzisiejszym największym wyzwaniem, co nas różni od tych poprzednich czasów, jest to, że jest po prostu za dużo ludzi i to, ja widzę, jest jakby największym wyzwaniem. I to, co jakby za 10 czy 11 lat nas może spotkać, to to, że będzie ziemia jeszcze bardziej przeludniona i będziemy się po prostu na coraz mniejszych skrawkach, które się będą nadawały do życia, musieli zmieścić. Jakby nie chcę dalej przewidywać, bo pójdę w jakieś po prostu fatalistyczne, wojenne wizje. W związku z czym jakby utopia versus mój po prostu życiowy, może nie pesymizm, jak to nazwać inaczej.
Pesymizm brzmi nieźle, katastrofizm brzmi jeszcze lepiej. ta wizja to jest właśnie ta Ania Pięta, którą znam. Więc zdziwiłam się na początku, myślałam, że żartujesz i faktycznie żartowałaś.
A, tak, żartowałam.
To by się zgadzało.
Tak, tak. Martyna zawsze mówi, że ja wstaję i widzę po prostu pole krzyży rano. Ale ogólnie jestem bardzo pozytywną osobą i nadal staram się myśleć. Wiesz co, ja po prostu uważam, że musimy zacząć od początku. Jeżeli po prostu nie zaczniemy siebie lubić nawzajem, tutaj tkwi źródło zła wszelkiego. Siebie w środku, wszystko jest w głowie i w sercu i tutaj, jakby, i siebie nawzajem, to po prostu nic się nie zmieni, bo będziemy jakby cały czas rywalizować ze sobą. A jak rywalizujemy, to też nie widzimy, co się dookoła dzieje i zużywamy wszystkie środki, żeby uświęcać swoje różne niekoniecznie dobre cele. I nie widzimy tego, co się dzieje naokoło, więc jakby przede wszystkim jakby pokochać siebie, potem innych, a potem zmieniać świat.
Ania, bardzo ci dziękuję. Nie dziękuję ci za to, że jesteś gościnią, tylko dziękuję ci za to, że możemy razem prowadzić podcast. I dzisiaj zdecydowała się akurat podzielić swoją wiedzą, bo jest olbrzymia. Więc bardzo ci dziękuję i...
Dziękuję bardzo.
I ściskam.
Ja też ściskam. To może powiem na koniec a propos tej akcji jeszcze tylko nie kupowania. Jak ktoś by chciał dołączyć, to może wejść sobie również na tego mojego Instagrama i tam są informacje. Ale jak nie wejdzie, to po prostu niech wejdzie na stronę slowfashionseason.com i tam znajdzie wszelkie informacje, że na 3-letnie miesiące można po prostu zrezygnować z kupowania ubrań i wtedy mamy tam jest estymacja na 10 tysięcy osób, żeby do tego dołączyła. Policzymy się, zobaczymy, czy tyle osób dołączy i wtedy będziecie po prostu planet hero, shiro, a nie fashion victim. Także zachęcam.
Instagram Ani Pięty to hello_pięta, natomiast czy pieta. Natomiast nasz Instagram, który też prowadzi Ania, to jest to Młoda Talks, pisane razem bez podkreślników, bez kropek. I prowadzi go Ania, która codziennie wrzuca jakieś nowe informacje o nowych wydarzeniach, informacje o akcjach, informacje o czekającej nas zagładzie.
A gdybyście chcieli jeszcze coś więcej tam zobaczyć i usłyszeć się dowiedzieć, to po prostu piszcie na naszym też wiadomościach do Młody na Instagramie, co was interesuje. Ostatnio usłyszałam, pani chciałaby się dowiedzieć, jak być zero waste, mając dzieci. Więc jak się będziemy mogły wtedy przygotować, poszukamy kogoś, kto by się o tym wypowiedział. Natomiast jeżeli macie inne propozycje, jeszcze są inne tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyły i inni goście, którzy myślicie, że warto zaprosić, to po prostu piszcie do nas na Insta, chyba najlepiej.
Dzięki.
Dziękujemy. Thank you.